Nowoczesna.
Tomasz Terlikowski i jego gość.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Witam, panie pośle.
Witam serdecznie,
panie
dzień
pośle,
dobry.
Przynosi pan pecha czasem?
Nie sądzę.
Bo pytam się o to do tego, że najpierw pan był w Nowoczesnej, no nie ma Nowoczesnej jako samodzielnego bytu, teraz pan jest w Polsce 2050. No i też takie słuchy chodzą, że słabo. Sondaże pokazują też.
Uważam, że sytuacja jest po pierwsze rozwojowa, a po drugie jesteśmy w trakcie kadencji. Po trzecie przed nami jeszcze wybory.
Rozwojowa czy zwojowa?
Rozwojowa powiedziałem. A po trzecie jesteśmy przed nawet pierwszą turą. Panie redaktorze, najważniejszy tydzień przed nami. Uwaga, to jest tydzień, kiedy ludzie podejmują decyzję, jak będą głosować, bo dotychczas były sondaże. Mamy dużo osób niezdecydowanych i głęboko wierzę w to, że chociażby dzisiejsza debata będzie takim momentem też przełomowym i marszałek Szymon Hołownia zdobędzie dodatkowych wyborców.
7%.
Najbliższych.
Według ostatnich sondaży ma 7%, Magdalena Biejat ma 6%, Adrian Zandberg ma 5%.
No. Pan dobrze wie, że sondaże sondażami. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Jeszcze raz podkreślam, to jest tydzień, kiedy ludzie podejmują decyzję, jak będą wybierać. Liczymy na dobry dwucyfrowy wynik.
Dwucyfrowy? Naprawdę?
Wszystko jest, no bo jeszcze raz podkreślam, z matematyki wynika, że zdobywamy niezdecydowanych i to jest możliwe w najbliższym tygodniu. On jest krytyczny, to jest moment, kiedy ludzie naprawdę podejmują te decyzje, jak będą głosować w pierwszej turze.
A trzecia droga przetrwa?
Trudno mi to powiedzieć, to jest moje prywatne zdanie. Uważam, że ten projekt jest do dyskusji tuż po pierwszej i drugiej turze tak naprawdę. Uważam, że Polska 2050 jako niezależny byt byłaby prawdopodobnie lepszą formułą. Nie trzeba by było iść na kompromisy z PSL-em. To nie jest tak, że jestem przeciwko PSL-owi. Chodzi o to, że ta współpraca nie jest potrzebna na poziomie formalnym, typu
sami
trzecia.
Bez PSL-u sobie poradzicie? Macie strukturę? Macie wszystko to, co ma PSL?
Mamy coś innego niż ma PSL.
A co macie takiego, czego
nie ma
PSL? No
chociażby mamy świeżość, której oni nie mają, bo są starą partią. Ale ja nie chcę tutaj kolegów z PSL-u krytykować i nie chcę się wkręcić w to. Mogę powiedzieć tak, jest to inne ugrupowanie. W związku z tym jestem przekonany, że idea Polski 2050 na pewno przetrwa te wybory i co więcej może się paradoksalnie wzmocnić. Oczywiście ważny tu jest wynik marszałka Hołowni. Natomiast tą dyskusję bym odłożył na po wyborach, bo jednak ten wynik wyborczy, ale potem druga tura i w ogóle konsekwencje kampanii wyborczej będą jakby omawiane po, a nie w trakcie.
No, ale ja jeszcze zapytam o te sondaże. Teraz Polski 2050, a dokładnie trzeciej drogi, 7% z niewielkim kawałkiem, to jest poniżej progu wyborczego dla koalicji.
Ale my możemy iść nie jako koalicja, tylko Polska 2050. Oczywiście 7% to jest niewystarczające. Natomiast pan mówi o Nowoczesnej. Nowoczesna zdobyła 7,6% i postrzegany to był jako sukces. W związku z tym oczywiście wolałem wtedy, żeby było to więcej. Pamiętajmy o tym, że partia polityczna, która ma około 8%, to już jest dobry punkt wyjścia.
Wrócimy jeszcze do sondaży, ale już na inny, trochę w innym momencie. Teraz pytanie o czterodniowy tydzień pracy. Lewica zgłosiła taki projekt. Pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że będzie rozpoczynać pracę. To dobry pomysł, tak żeby trochę więcej odpoczywać.
Tak, tylko niech zaczną od siebie. To znaczy proponuję Lewicy, żeby sami zaczęli 4 dni w tygodniu pracować, żeby ich pracownicy pracowali 4 dni w tygodniu. Jak rozumiem jeszcze za poprzednią pensję, tą 5-dniową.
Nie, no, to jest oczywiste. No, to
nic nie jest oczywiste, no bo łatwo tak komuś powiedzieć, ale potem trzeba mieć na to pieniądze. Jeżeli ma pan firmę, która produkuje coś, opakowania do tabletów i płaci panu za 5 dni komuś, a potem mówi pan, wie pan co, może pan pracować 1 dzień krócej, będę tyle samo płacił, to może pan zbankrutować, no bo ten jeden dodatkowy dzień.
Ale tyle samo, jeżeli wyprodukuje tyle samo opakowań.
Ale może, no nie będzie, raczej nie będzie w stanie w 4 dni wyprodukować tyle samo, bo nie każda praca polega na odpoczywaniu. Są też prace, które wymagają fizycznej pracy albo zaangażowania, które się wprost proporcjonalnie przekłada na ilość wyprodukowanych opakowań do tabletów.
Mówi pan o jednej pracy, ale są takie prace, w których liczy się na przykład kreatywność i wtedy 4 dni można wykonać pracę z 5 dni.
Proszę bardzo, ale jeżeli to ktoś sam chce, to nie widzę, żeby to było ustawowe. Jeszcze raz, niech Lewica zamknie swoje biura poselski 1 dzień w tygodniu. Niech pani Dziemianowicz-Bąk też zacznie 4 dni. Nie, zobaczymy, jak będzie efektywna, czy wyrobi z tą zadaniami, które ma w 4 dni w tygodniu zamiast 5. Łatwo się rozdaje nie swoje pieniądze. Apeluję do Lewicy o niech sobie robią eksperymenty. Nie wiem, dlaczego z pieniędzy publicznych mamy płacić 10 milionów złotych za eksperyment. Przepraszam, to nie są pieniądze, które łatwo się zdobywa. ja 10 milionów, ani pan, jak znam życie, nie wydalibyśmy na taki eksperyment, no bo
ja nawet nie mam 10 milionów. No,
nie pożyczyłby pan, nie pożyczyłby pan nawet na to, dlatego łatwo się wydaje nie swoje pieniądze. To jest bardzo pod publiczkę, jeszcze raz podkreślam. Lewica pod publiczkę.
Pod publiczkę, ale z drugiej strony to jest rzeczywiście coś, co coraz częściej się pojawia. Pracujemy dużo, pracujemy czasem, niektórzy mówią, za dużo. To może rzeczywiście są kraje, które już to wprowadziły. Dlaczego nie u nas?
Nie kojarzę kraju, który by to ustawowo wprowadził na masową skalę. Były różnego rodzaju eksperymenty. Są, ma pan rację, w miejscach w pracy kreatywnej za duża praca powoduje, za dużo godzin pracy powoduje, że jesteśmy mniej pomysłowi, ale jeszcze raz, no to niech będzie indywidualna decyzja każdej firmy. Niech taka możliwość istnieje.
Taka propozycja jest, każdy tylko może zaproponować i dostanie jeszcze pieniądze na to, żeby sprawdził.
Ja mówię o docelowym, bo to wie pan, nie chodzi mi o eksperymenty. Chodzi mi bardziej o to, że co do zasady po prostu płaca powinna być proporcjonalna, uwaga, do produktywności, do tego, ile wyprodukowujemy. Jeżeli w 4 dni jesteśmy w stanie wyprodukować tyle samo, co w 5, proszę bardzo. Ale jeżeli nie, no to trzeba zredukować to wynagrodzenie. Jeszcze raz, łatwo się mówi odgórnie, będąc ministrem, który nie generuje dochodów, ale chciałbym, żeby Lewica zaczęła od siebie, pokazała, jak będzie efektywna 4 dni w tygodniu pracując zamiast 5.
Tu apelujemy w takim razie do Lewicy. Droga Lewico, w takim razie zacznij od siebie, pokaż, że 4 dni w tygodniu można pracować.
Za tą samą płacę.
Za tą samą płacę. Ja od razu wystawiam kulę, ale my się już, ta kula za chwilę będzie u nas bardzo istotna, bo za chwilę pan poseł będzie losował pytanie, ale teraz żegnamy się z włączami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl i na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Ryszard Petru, poseł Polski 2050. Panie pośle, to bardzo proszę o losowanie. Dwie koperty niech pan wylosuje.
Teraz tak.
Żebyśmy mogli sprawdzić. Ja już odstawię kulę. Bardzo dziękuję. I pan czyta pierwsze pytanie od naszych słuchaczy. Sam jestem ciekawy, jakie to będzie pytanie.
Czy pan dobrze się przygotowałem?
No, okulary, proszę bardzo.
Jestem restauratorem. Z powodu dużych kosztów pracy i cen energii musiałem zwolnić pracownika. Czy jest jakaś szansa, aby pomóc branży? Jak najbardziej.
A jaka?
Obniżka składki zdrowotnej, jako przykład. Nie wiem oczywiście, w jakiej formule pan Mariusz... Nie wiem, czy mam czytać nazwisko, czy chyba nie mogę, nie?
Nie, nazwisko pan
Mariusz,
proszę nie czytać.
Pan Mariusz pracuje, ale składka zdrowotna, którą zawetował Andrzej Duda, będzie ta propozycja zgłoszona jeszcze raz przez...
Kiedy?
Podpisywaliśmy ustawę na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli składaliśmy podpisy pod ustawą, czyli prawdopodobnie w tym tygodniu zostanie złożona w Sejmie. Nie chcę deklarować, bo nie ja to osobiście składam, tylko inny poseł naszej ugrupowania. I chcę powiedzieć tyle, że to obniża istotnie koszty pracy dla 2,5 miliona pracowników. Jeżeli chodzi o koszty energii, to jest... Powiem coś, co się często mówi oczywiście, ale to naprawdę jest wina PiS-u, że przez 8 lat nic nie robili. Doprowadzili do tego, ale że mamy drogą energię. Te wszystkie działania od wiatraków...
Ale półtora roku już rzucisz.
Została przyjęta ustawa wiatrakowa. To, wie pan, gdyby to było tak, że inwestycje w energetykę przekładają się po miesiącu w efekty, to byłoby dobrze. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych kwartałów możemy oczekiwać spadków cen energii.
Zostanie jeszcze przy składce zdrowotnej. A skąd weźmiecie pieniądze na ZUS, na szpitale, na to wszystko? No jak będzie niższa składka, będą niższe przychody. To stały argument Lewicy,
to bzdura.
Także Andrzeja Dudy.
No to bzdura jest, dlatego że w wyniku Polskiego Ładu, który podpisał Andrzej Duda, który wprowadził PiS, wzrosła składka zdrowotna. 70 tysięcy polskich firm zamknęło się z tego powodu. I one przestały płacić składkę zdrowotną. Zbyt wysoka składka zdrowotna powoduje, że część firm w ogóle nie powstaje. Czy pan ale Mariusz będzie... może zamknąć tą restaurację i w ogóle nie będzie odprowadzał składki zdrowotnej. Przypomnę, za duże podatki, takie a la Zandberg, powodują, że gospodarka się gorzej rozwija.
Za niższe podatki powodują, że nie ma pieniędzy na szpitale.
Nie, to wie pan, to jest kwestia tego, czy system ochrony zdrowia w Polsce jest dobrze zorganizowany. Śmiem twierdzić, że ostatnie przyrosty wydatków na ochronę zdrowia w większości poszły głównie na wzrost wynagrodzeń. Nie mówię, że to jest źle, że wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosły, ale nie poszły na skrócenie kolejek, nie poszły na efektywność, tylko na wzrost wynagrodzeń. Dzisiaj, jeszcze tylko krótko powiem, 180 miliardów złotych idzie do NFZ-u ze składki. 18 miliardów z budżetu wprost idzie jako dotacja jeszcze dodatkowa na ochronę zdrowia, a 60 miliardów wydajemy prywatnie, z własnej kieszeni, na ochronę zdrowia jako Polacy. To wszystko jest razem 7% PKB. Czyli jak sumujemy wszystkie nasze wydatki zdrowotne,
To kiedy będzie ta reforma, panie pośle? No to
no, najwyższy to czas ją...
Mówicie, ja na razie nie widzę. Wszyscy czas mówią, to... że trzeba, pan, nic się nie dzieje.
Najwyższy czas to zacząć. Pokazuje tylko, że lepiej zorganizowane państwo za te same pieniądze może mieć dużo lepszą ochronę zdrowia i te 4 miliardy złotych, o których 4,5 miliarda, minister Domański uzyska chociażby z tego, że obniżka stóp procentowych o 1 punkt procentowy daje 10 miliardów złotych dodatkowych oszczędności na obsłudze długu. 10 miliardów stopy Glapińskiego obniżone dają 10 miliardów ekstra kasy.
Jeszcze pytanie o Konfederację. Poprze Konfederacja ten projekt?
Ten projekt składki zdrowotnej. Tak. Wie pan co, ja namawiałem kolegów z koalicji, żeby wycofać podwyżkę składki dla ryczałtowców, która jest w tej obniżce. Tak. Które to rozwiązanie spowodowałoby, że Konfederacja by na pewno to poparła. Ja uważam, że w tej sprawie dla przedsiębiorców każda koalicja jest dobra. Jeżeli Lewica jest przeciwko, dla mnie głos Konfederacji za obniżką składki jest jak najbardziej okej.
A teraz rozmawiał pan z nimi o tym?
Oczywiście.
I oni się zgodzili?
Nie, no...
Znaczy, jeżeli będą ryczałtowcy, ja mówię o takiej sytuacji.
Tak, tak, ale to chyba deklarowali to, nie deklarowali to oficjalnie, o ile pamiętam, także nie tylko w rozmowach ze mną.
A koledzy z koalicji się na to zgodzili, żeby tych ryczałtowców wspomóc?
Teraz mamy inną sytuację, teraz mówimy o poselskim projekcie, ale mogę powiedzieć, że mam tutaj bardzo mocne stanowisko, że mając na uwadze brak poparcia Lewicy dla tego typu rozwiązania, taka korekta, do której bym też namawiał pana ministra Domańskiego, spowodowałaby pewność przeprowadzenia tego rozwiązania. Oczywiście pod warunkiem, że Nawrocki Łukasz nie wygra wyborów, bo on zrobi to samo, co Andrzej Duda, będzie działał przeciwko polskim przedsiębiorcom.
Do Nawrockiego za chwilę wrócimy. Drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Tak jest, dziękuję bardzo.
I jest już otwarta koperta i jest pytanie do numer 2.
Czeka.
To jeszcze okulary trzeba założyć,
no, żeby precyzyjnie przeczytać.
Tak, tak.
Donald Tusk zapowiedział repolonizację gospodarki. Czym jest ta repolonizacja? Pan Paweł.
No, teraz się pan pobawi w rzecznika prasowego Donalda Tuska. Co znaczy repolonizacja? Ja kapitał panu, przecież nie ma narodowości,
na
słyszeliśmy.
Na szczęście nie jestem rzecznikiem, w związku z tym nie muszę...
bronić.
Nie muszę tłumaczyć, co dokładnie. Ja mogę powiedzieć, jak ja to interpretuję.
No to jak pan to interpretuje?
Ja to interpretuję w ten sposób, że... nie ma możliwości nacjonalizacji i taka, jestem przekonany, nie chodziło o to Donaldowi Tuskowi. Natomiast faktem jest, że na przykład w obszarze obronności w ogóle dotychczas bardzo mało kierowaliśmy środków do polskich firm prywatnych, które mogłyby też uczestniczyć w zbrojeniu polskiej i europejskiej.
A sektor bankowy powinien być zrepolonizowany?
Co to znaczy zrepolonizowany? Jest za
no,
dużo.
To jest pytanie, no to znaczy repolonizacja.
Uważam wręcz odwrotnie, jest za dużo udziału Skarbu Państwa. Jeszcze nie mam nic przeciwko temu, że polski prywatny kapitał miał banki. Tylko nie widzę takich chętnych, bo to nie jest najbardziej zyskowny biznes. Oczywiście ostatnio.
No nie dokładają do niego, panie pośle, nie dokładają do niego, naprawdę.
Są tacy, którzy dokładali. Mamy dwa banki, które zniknęły, przepraszam bardzo. To już nie chcę wchodzić, ale to nie jest tak, to są przejmowane. Oczywiście
ale
w ostatnim
ktoś
roku.
Przejął. Żeby zarabiać.
W jednym przypadku było to wymuszone decyzją KNF-u akurat. Przepraszam, raz KNF wepchnął jeden z banków komuś innemu do portfela po to, żeby nie było upadku banku i to jest rola Komisji Nadzoru Finansowego. Banki ostatnio zarobiły duże pieniądze na wysokich stopach Glapińskiego, to podkreślam. Ale co do zasady, to nie jest najbardziej rentowny biznes. Gdy miał pan 100 tysięcy złotych luźnej gotówki i chciałby pan zainwestować w coś, to nie zainwestowałby pan w bankowość. Jestem przekonany.
Nie zainwestowałbym, nie mam takich pieniędzy, ale wróćmy do pytania o repolonizacji. Pytam się o to także dlatego, że minister Pełczyńska z pana partii mówiła, ja to nie wiem, co znaczy ta repolonizacja.
Ja mówię panu, jak ja to interpretuję pozytywnie, szukając... Ja uważam, że głównym problemem jest to, że w przypadku na przykład wydatków ochrony na obronność, głównie za czasów PiS-u, kupowaliśmy sprzęt za granicą, w ogóle nie inwestując polski przemysł, prywatny, wyzbrojeniowy, a widać, że będzie to potrzebne nie na rok, nie na dwa, na dziesiątki lat.
Czyli repolonizacja dotyczy przemysłu zbrojeniowego. I to jest głównie...
Nie, chodzi bardziej o to, żeby polskie firmy uczestniczyły w tego typu przedsięwzięciach, jak chociażby kwestia wydatków na obronność, czyli promocji.
Myślę, może to po prostu nic nie znaczy. Chodziło o to, żeby pokazać, że jesteśmy patriotyczni, że obóz, który teraz rządzi, jest taki też pronarodowy i po prostu premier użył słowa depolonizacja.
Wie pan co? Mogę powiedzieć tak, w tej obszarze obronności akurat uważam, że tu się dużo dzieje. Natomiast jestem przekonany, że premier nie miał na myśli nacjonalizacji i nie ma ani jednej tego typu, ani jednego tego typu pomysłu na poziomie rządowym czy koalicyjnym. Nie słyszałem.
Co z depenalizacją marihuany? Będzie, nie będzie? No, projekty podobno są, ale...
Tak, to projekt akurat nie jest skomplikowany, jeżeli chodzi o zapisy ustawowe, bo to jest dosyć krótkie. Powołaliśmy zespół do spraw depenalizacji posiadania marihuany. Depenalizacja, czyli nie ma kary za posiadanie do 15 gram. I będziemy chcieli ten ponadpartyjnie zgłosić ten projekt. Wyjdziemy my, ale to czyli członkowie zespołu.
Idealne rozwiązanie. Mają 15 gram, mogą rozprowadzać po 15.
A teraz to robią na nielegalu i to powoduje, że na przykład osoby starsze, które powinny zażywać marihuanę leczniczą, zażywać.
To one
brać.
Chyba od dealerów nie kupują.
Nie, tylko one się boją w ogóle. Boją się w ogóle dotykać tego pojęcia, jakim jest marihuana, bo boją się, że mogą zostać za to skazane, dostać karę i stąd jest taka jakby zła atmosfera wokół tego. Jest to rozwiązanie przyjęte w Europie w różnych formułach technicznych, czyli raz jest 15, raz jest 25, w niektórych przypadkach można mieć krzak. Ja uważam, że powinniśmy pójść na tym etapie warianty minimum, czyli same wyłącznie depenalizacji, posiadanie, tak, dlatego, że i tak jest to trudne. Część ludzi postrzega marihuanę jako narkotyk i od razu patologię. Trzeba to pokazać, że tak nie jest.
No nie, nie, przepraszam bardzo. Psychoterapeuci leczący uzależnienia mówią, od marihuany również można się przynajmniej psychicznie uzależnić i ma ona skutki na przykład w przypadku rozmaitych uboczne, na przykład wzmacnia procesy schizoidalne.
Wie pan co, od alkoholu też się można uzależnić.
No nawet szybciej.
No widzi pan. A jest legalne.
A pan palił marihuanę?
Nie.
Nigdy?
Nie, nigdy.
No to dlaczego się pan w to zaangażował?
Bo uważam, wie pan, ale to nie trzeba czegoś robić, żeby się coś angażować. Znaczy nie trzeba być...
Nie, ale alkohol jest oswojony kulturowo. To znaczy rzeczywiście ma dramatyczne skutki. Tu się zgadzamy często w przypadku bardzo wielu ludzi, ale przynajmniej jest oswojony. Marihuana w Polsce nie jest oswojona.
Natomiast w Europie jest oswojona. Młodzi Polacy podróżują potem. W związku z tym mamy sytuację, że policja skupia się na wyłapywaniu młodych ludzi posiadających te 15 gram, zamiast skupić się na rzeczach, które są naprawdę ważne. I na tym powinno polegać państwo. Państwo powinno skupiać się na prawdziwych zagrożeniach, a nie pseudo zagrożeniach. Posiadanie 15 gram nie jest poważnym zagrożeniem.
A macie poparcie dla tego projektu?
To się dopiero okaże, bo mamy poparcie w poszczególnych klubach.
W których?
We wszystkich. Znaczy z PiS-em akurat nie miałem przyjemności rozmawiać.
Natomiast, Konfederacji też macie poparcie też dla tego projektu?
No, członkiem zespołu jest też członek Konfederacji.
Ale ich jest więcej.
Ale oczywiście nie mam na dzisiaj pewności, czy jak będzie się rozkładały głosy w poszczególnych klubach. Tego nie wiem. Mówię z ręką na sercu. Stąd też chciałbym zrobić to w atmosferze, chcielibyśmy zrobić to w atmosferze nie tak politycznej, jak to jest napięcia, jak teraz jest to przed wyborami prezydenckimi. Zgadza się pan, że to powinno być wyjęte spoza takiego napięcia politycznego.
To na pewno nie jest dobry moment, żeby o tym
dyskutować. No na pewno nie jest, ale dziękuję, że pan podniósł ten temat, bo on jest ważny. Mogę powiedzieć, że w czerwcu chcemy tą ustawę położyć, podpisaną przez posłów klubów parlamentarnych koalicji i być może również popartym przez Konfederację, ale nie mogę zadeklarować w imieniu kogokolwiek innego niż siebie.
A do posła byłego marszałka Terleckiego się zgłosiliście o poparcie?
Mówiłem, że...
Ale może ktoś z PiSu też by poparł.
Nie doszedłem do PiSu.
Ale może warto spróbować.
Bez wątpienia nie muszę być to ja, ale jak najbardziej tak, nie jesteśmy na etapie jeszcze zbierania podpisów.
A skoro mówiliśmy już...
Ale nie wykluczam tak, że ja nie wiem, że do pana posła Terleckiego od razu, a nie wykluczam, że takie ponadpartyjne w niektórych sprawach podpisy, tak jest na przykład w deregulacji ostatnio, że są...
Co z deregulacją właśnie?
Są takie momenty, kiedy wszyscy jesteśmy generalnie za, tak długo jak właśnie nie można z tego zrobić wielkiego sporu politycznego. Deregulacja postępuje. Myśmy przyjęli jedną z ustaw ostatnio, dosyć dużą ustawę, która w każdym artykule zmieniała inny aspekt życia. Chociażby taka prosta rzecz, że dzisiaj jak pan chce podpisać umowę leasingową, to pan musi się udać fizycznie do okienka, a teraz będzie można robić elektronicznie. Pieczątka, jak nie będzie pieczątki na dokumencie, to będzie ważny, a dotychczas było bez pieczątki, to już koniec świata jest i tak dalej, i tak dalej. Ta ustawa będzie teraz procedowana w Senacie jutro o godzinie 15. Jako prowadzący ustawę akurat będę tam jutro obecny. Mamy kolejną ustawę, którą my jako Polska 2050 zgłosiliśmy, a ja osobiście jako prowadzący. Ustawa, która wprowadza zasadę, jak jest kontrola skarbowa, to ona nie może przerwać biegu przedawnienia podatkowego i uwaga, w tygodniu przyszłym wpływa do nas, wpłynęło do Sejmu i na pierwszym czytaniu będzie od 6 do 8 ustaw deregulacyjnych. Każda dotyczy bardzo konkretnego obszaru życia, czyli ta deregulacja z punktu widzenia procesu parlamentarnego się rozpoczęła, natomiast oczywiście żadna z tych ustaw jeszcze nie znalazła się na biurku u prezydenta, ale zaraz się ta pierwsza ustawa przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju znajdzie.
Prezydent podpisze? Ten prezydent?
Moim zdaniem tak, dlatego że ona również zdobyła poparcie dzisiejszej opozycji.
Bardzo się cieszymy. No jeszcze pytanie o nowego prezydenta. Rafał Trzaskowski ma powody do obaw przed drugą turą? No bo do pierwszej wejdzie na pewno. Do drugiej wejdzie na pewno, ale czy wejdzie, zostanie prezydentem?
Uważam, że nie wolno bagatelizować
Karola Nawrockiego.
Przeciwników. Żadnych. Mm-hmm. Uważam, że wie pan, jednak jest tak, że ta pierwsza tura to każdy głosuje zgodnie z sercem, z poglądami też. Z kimś się zgadzam, z kimś się nie zgadzam. To jest też wybór racjonalny. Właśnie, bardzo racjonalny wybór, bo nie być na poziomie pierwszej tury. No a potem różnie może być ta afera pana Nawrockiego z mieszkaniami.
No miała go zmieść, miała być game changerem, nie jest.
Jednak to jest bardzo, bo to on po prostu oszukał. On oszukał pana Jerzego i oszukał też państwo, no bo przecież dostał on osobiście de facto, dostał bonifikatę, tak? 400 tysięcy złotych, o tyle mniej zapłacił za mieszkanie, o ile załóżmy, że 120 tysięcy wpłynęło w ten czy w inny sposób. To 400 tysięcy złotych kupił tanie mieszkanie, niż każdy inny by mógł kupić na rynku, prawda? Czyli to jest wyłudzenie ze Skarbu Państwa. I druga rzecz, oszukanie pana Jerzego. Niestety, jest to moralnie naganne, ale formalnie wygląda na to, że jak na razie...
Ja rozmawiałem z prawnikami, oni mówią różnie, że to może być traktowane jako pewna forma wyłudzenia od osoby...
W złej wierze to...
I że różnie może być, ale to ja oczywiście tego nie rozstrzygam. Nie wiem, jak było, dokumentów wszystkich nie widziałem. Natomiast pytanie, no miało mu zaszkodzić i mu nie zaszkodziło.
Wygląda na to, że są dwa elementy. Pierwsze, że ten elektorat PiS-u nie przyjmuje tych zarzutów, po prostu odrzuca je teflonowo, mówiąc na pewno nieprawda, ale... No oprócz tego, że ten elektorat pisowski, on pomoże prawdopodobnie panu Nawrockiemu prawdopodobnie wejść do drugiej tury, to jeszcze w drugiej turze musi zdobyć dodatkowych wyborców, którzy to z kolei mogli usłyszeć.
No nawet
tym.
Konfederacja zaczęła po tym bardzo twardo.
To może być coś, co powoduje, że on nie ma w ogóle szans na wygrany. Ale chyba to jest moje założenie. Też byłem trochę zaskoczony tym, jak bardzo teflonowy okazał się elektorat pisowski, jeżeli chodzi o aferę, która dotyczy części osób z jego elektoratu. Niemniej jednak ta afera może bardzo ograniczyć możliwość zdobycia kolejnych głosów tych, którzy dzisiaj na pana Nawrockiego głosować jeszcze nie chcą.
I tu stawiamy kropkę. Ryszard Petru, poseł Polski 2050, był naszym gościem.
Dziękuję
bardzo. Za rozmowę.